Witajcie, drodzy bracia i siostry. Chwała Bogu. Przyjmijcie też serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa od zboru w Jaśle, gdzie mam zaszczyt służyć, jak już wiecie, jako pastor. Chcę coś powiedzieć tak na początku, kiedy jeszcze do was nie przyjeżdżałem. Bo jestem, z tego co wiem, drugi raz tutaj. Słyszałem wiele o gościnności tego regionu, gościnności chrześcijan. Słyszałem o tych braciach, siostrach, którzy tutaj sobie żyją właśnie, jak już wasz pastor powiedział wcześniej, mówią tam, gdzie może tam nic nie ma, zasięgu nie ma. Jeden człowiek, jak tu jechał, mówi, no niemożliwe. Mówi, jak to nie ma zasięgu, nie ma sklepów, marketów. No. Ale zawsze słyszałem o gościnności, o sercu i wiecie, Bóg właśnie to sprawia, że może nie być to, co jest takie modne w tym świecie, ale Bóg daje zawsze, nawet na krańcu świata, gdyby to miał być, jeśli są tam Jego ludzie, to daje coś, co zawsze przyciąga. I chciałem powiedzieć, że dobrze mi tu w Wisłoczku. Dobrze mi tu w Wisłoczku. I wierzę w to, że to, co nas tak łączy bardzo, to jest właśnie Boża miłość. To jest to, że Jezus Chrystus za nas umarł. I niesamowite jest to, że gdziekolwiek się pojawimy teraz praktycznie na ziemi, mamy swoją rodzinę. Czy w Chinach, czy w Niemczech, czy w Australii, czy gdziekolwiek indziej mamy wszędzie rodzinę. Bóg nas tak ubłogosławił tym, że możemy być po prostu jedną wielką Bożą rodziną. Ciekawe jest też to, że dzisiejszy dzień taki, jak patrzycie może przez to okno, wieczny, deszczowy, jest bardzo potrzebnym dniem, okazuje się. Zgodzicie się ze mną? Jest napisane takie słowo, że rolnik oczekuje, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Okazuje się, że ten późny deszcz jest bardzo ważny. Wczesny deszcz jest bardzo ważny. Po prostu deszcz jest bardzo ważny. Aby można było cieszyć się czym? Właśnie takimi plonami. To, co jest bardzo ważne w plonach, to jest właśnie życiodajny deszcz. Jest ważne słońce, ale bardzo ważna jest woda. Na pustyni, właśnie pustynia jest pustynią dlatego, że nie ma wody. Dlatego kończąc swoją taki wstęp, bo dzisiaj będę mówił troszkę też o innych rzeczach, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście trzeba to, co już tutaj padło z tego miejsca, być wdzięcznym Bogu za wszystko. Wiecie, za ten dzień też, chociaż może on się nam nie podoba, bo chcielibyśmy pospacerować, nacieszyć się jesienią, kolorowymi liśćmi, ale on jest bardzo potrzebny i za ten deszczowy czas trzeba też Bogu podziękować, że on po prostu przynosi życie, a niejednokrotnie się nad tym nie zastanawiamy nawet. Tylko mówimy, że to jest pogoda jaka pod... No. To jest pogoda potrzebna. I Bóg to wszystko tak ułożył. Żałuję, że nie może być dzisiaj moja żona z synkiem, ale no, synek się rozchorował wczoraj wieczorem. Jakąś tam gorączkę, przeziębienie. Dzisiaj rano źle się czuł i moja małżonka musiała też zostać, a chcieliśmy wspólnie razem przyjechać. Ale tak mówiłem do pastora tutaj nie tylko, że być może to taki znak, że nie po raz ostatni jestem u was. Kochani, chcę dzisiaj mówić o umieraniu i życiu. Dlatego, że ciekawe jest to, że z życiem ma bardzo duże wspólnego proces umierania. Otwórzmy sobie Biblię nasze. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 15 rozdział. Tam od 12 wersetu dużo apostoł Paweł nauczał o zmartwychwstaniu. Czyli nauczał o tym, że przyjdzie taki czas, że po śmierci nastanie życie. Bo zmartwychwstanie jest procesem pośmiertnym. Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, musimy najpierw powiedzieć, że coś umarło. I kiedy apostoł Paweł tłumaczył, czym jest zmartwychwstanie, na czym ono będzie polegało, co się stanie, że przyjdzie taki czas, że tak naprawdę wszyscy umarli powstaną, to oni zastanawiało się, część z tych słuchaczy, którzy go słuchali, zastanawiali się, co to właściwie ma znaczyć, jak to ma być. I 35 werset jest takim wersetem i 36, który chciałbym odczytać. I on mówi, ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Czyli żeby coś żyło, żeby coś ożyło ponownie, musi najpierw obumrzeć, musi umrzeć w swojej postaci, w takiej, jakiej jest. I jest to wielka Boża mądrość i wielka Boża prawda, że żeby coś ożyło w taki sposób, jaki Bóg przewidział, to musi najpierw obumrzeć w tym ciele, w jakim istnieje. I czytamy, że później apostoł Paweł kontynuuje tą naukę. W 37 wersecie, a to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. Tak jest napisane? Tak jest napisane. To, co siejesz, nie jest tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Czy ja mogę skorzystać z tej palety dobrodziejstw tutaj? Myślę, że znana wszystkim papryka czy pomidor. Czy takie coś siejecie? Ja jeszcze nie widziałem, żeby ogrodnik czy rolnik kopał łopatą dołek, żeby coś takiego wsadzić. Mimo, że my siejemy paprykę, tak? I mówimy, no coś się nie zgadza, bo jednak sieję czy sadzę, sieję paprykę, sieję coś innego, żeby uzyskać paprykę. Tak naprawdę siejemy ziarna papryki. Zgodzimy się z tym? I to ciało, które później powstaje z tego ziarna, ono, ja nie widziałem, żeby to wyrastało takie duże ziarno. Tylko wyrasta roślina. Więc zatem Biblia mówi prawdę, że to ziarno, które zostało posiane, czy to ciało, które zostało posiane, ono nie wzrasta takie samo. Ono wzrasta po prostu inne. Pszenica. Czy wiecie, że na pewno to wiecie, do kogo ja mówię? Nie usługuję w Warszawie, usługuję tu, gdzie się sieje, gdzie się zbiera. Ale kiedy posiejemy pszenicę, to ziarnko też nie wzrasta jako jedno duże ziarno. Tylko wzrasta roślina, która później wydaje podobne ziarnka. Bo śmiem twierdzić, że nie ma identycznego ziarna na całej ziemi. Drugiego takiego samego. Mimo, że jest ich miliardy, miliardy, one się jednak różnią od siebie. To, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Zatem celem tak naprawdę obumierania w Bożym znaczeniu jest to, aby ożyło coś, co ma być lepsze, co ma być większe, obfitsze. I my musimy wziąć pewną naukę z tego. Wierzę w to, że Pan Bóg dzisiaj do nas pewną rzecz mówi. Że my jesteśmy też w pewnym sensie jak to gołe ziarno, czy to pszeniczne, czy jakiekolwiek inne. I my też jesteśmy poddawani procesowi obumierania po to, żebyśmy wydawali tak naprawdę rzeczywisty plon z naszego życia. Musimy obumierać, aby w naszym życiu zaistniało ożywianie tego, co pochodzi od Boga. I wiecie, jest takie słowo zapisane w liście do Rzymian w 6 rozdziale, werset 3 poniżej. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Nie w życie, ale przez chrzest zostaliśmy ochrzczeni w śmierć Jego. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe. Chciałbym tutaj to jeszcze raz podkreślić, nowe życie prowadzili. Czyli Biblia mówi tak, że my przez chrzest zostaliśmy w Jego śmierć ochrzczeni tak naprawdę. My zostaliśmy z Nim pogrzebani, ale właśnie przez to, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak samo my powinniśmy powstać w Chrystusie do nowego życia. Czyli kiedy jest to ziarno, jesteś takim ziarnem, to tak naprawdę obumierasz w Chrystusie do tego, aby w Nim powstać do nowego życia już. Aby powstać już nie tym starym człowiekiem, nie tym starym Adamem, co jest uosobieniem starej natury, starych przyzwyczajeń, starych rozwiązań, starej mowy grzesznej, ale nowego życia, nowej rzeczywistości. Takie, jak chce nasz Pan Jezus Chrystus. Amen? Kochani, kiedy czytam Boże Słowo, widzę dalej, że jest napisane. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Kochani, to jest wielka obietnica i wielka nadzieja. Jeśli umieramy z Chrystusem, jeśli wzrastamy w podobieństwo Jego śmierci, to też wzrastamy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jeśli umieramy z Chrystusem, to też żyjemy z Chrystusem. Wiecie, na czym to polega? Niejednokrotnie śmierć kojarzy się z czymś właśnie bardzo złym. Bo umówmy się, kiedy umiera ktoś bliski, nie jest to dobre dla naszego samopoczucia, do tego, co czujemy, co widzimy nieraz. Towarzyszy nam nieraz wielki smutek. I jest to rzeczą absolutnie naturalną. Natomiast Biblia mówi o śmierci w tym miejscu jako o czymś, co jest tak naprawdę wielką nadzieją. To jest właśnie to, co tutaj pastor wcześniej powiedział o tym gromadzeniu na przyszłość.
że śmierć w tym wymiarze, którym tutaj Biblia mówi, śmierć w Chrystusie jest wielką nadzieją, nadziei zmartwychwstania i życia w Chrystusie z Chrystusem. I tak jak ja kiedyś byłem starym Darkiem, tak jak wy byliście starymi Krzyśkami, Zbyszkami, i można wymieniać imiona, jakich was tylko tutaj jest, ile was tylko tutaj jest. Tak samo dzisiaj jesteśmy nowymi ludźmi. Dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni w śmierć Jego. I tak jak Chrystus został zbudzony z martwych, tak my jesteśmy już powołani do nowego życia, innego życia. Nie chcemy już żyć starym życiem, nie chcemy żyć tym grzesznym życiem, ale chcemy żyć życiem nowym. Więc śmierć w tym znaczeniu, o którym tutaj Biblia mówi, jest wymiarem lepszego życia, znaczy jest tym momentem, tym procesem, który ma nas doprowadzić do lepszego życia, nowego życia, w którym już wydajemy owoce nie śmierci, ale wydajemy owoce życia, owoce sprawiedliwości, owoce Ducha Świętego. Biblia mówi we wcześniej przeczytanym rozdziale 15 listu do Koryntian, w 48 i 9 wersecie, jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. Mowa jest tutaj o Chrystusie Jezusie, który jest tym, przez którego nosimy w sobie obraz Jego. Czyli celem umierania w Chrystusie jest to, aby nasze życie, abyśmy my później już nie nosili obraz starego człowieka, starego Adama, ale abyśmy nosili obraz niebieskiego człowieka, abyśmy nosili obraz Jezusa Chrystusa w sobie. Aby ktoś patrząc na nas nie widział Krzyśka, Katarzyny, Zbigniewa, Jarosława, ale aby widział Jezusa Chrystusa. Aby widział kogoś, kto właśnie przebija się przez tego starego człowieka. Kogoś, kto jest... Kogoś, kto jest tak inny, że aż zwraca uwagę. Jednym z najpiękniejszych świadectw, jakie słyszę, jest to, że ktoś kogoś nie zna, ale widzi w nim kogoś, kogo nie potrafi zrozumieć. Kogoś, kto nie jest tak naprawdę z ziemi, kto nie jest powszechny, widzi Chrystusa i czasem podchodzi do tego kogoś i pyta, kim ty jesteś. John Wesley, jeden z ludzi, którzy mieli bardzo duże znaczenie w szerzeniu Ewangelii, powiedział takie słowa, że on codziennie ewangelizuje ludzi. Codziennie. Czasem do tego używa słów. Czy widzimy to? Widzimy, o co chodzi? Że on codziennie zwiastuje Ewangelię, ale czasem używa do tego słów. Ale jego życie, jego postępowanie jest jedną wielką Ewangelią. I dlaczego tak ma być? Dlatego, że właśnie mamy nosić w sobie obraz, i to nie chodzi o jakiś taki namalowany wizerunek kogoś, ale właśnie mamy nosić w sobie ten charakter Chrystusowy. Mamy nosić w sobie jego usposobienie. Dlatego Biblia mówi też takiego, bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian, 8:29. Biblia mówi, że bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, abyśmy byli podobni do Chrystusa. Chodzi o to, aby obumierało w nas to, co jest nasze, co jest moje. A chodzi o to, aby coraz więcej we mnie było Chrystusa. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. My tyle razy to słyszymy, że może już nieraz się nie zastanawiamy, co to tak naprawdę znaczy. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. O to chodzi, żebym nie żył już ja, abym tak umarł, abym już nie żył, abym tak obumarł, aby już nie było we mnie starego człowieka, ale aby żył we mnie Chrystus. Aby ktoś widział we mnie Chrystusa. Aby ktoś we mnie widział Jego charakter, Jego miłość, Jego usposobienie. Czasem słyszymy różne kłamstwa. Jedno z kłamstw mówi: słuchaj głosu swojego serca. I teraz naraziłem się wszystkim romantykom. Ale wiecie, kiedy będziemy słuchać swojego serca, to będziemy słuchać najbardziej, najzdradliwszego czegoś, co możemy słyszeć, bo Biblia mówi, że najzdradliwsze jest serce człowieka. Więc ja nie mówię czegoś, aby się narazić, tylko mówię to, co mówi Boże Słowo. Bo Jeremiasz jeszcze mocniej to nazywa, że ten, kto słucha swojego serca, jest i znajdzie się sobie w domu. Poszukajcie, co jest napisane właśnie, jeśli chcesz słuchać swojego serca. To, co Boże Słowo mówi, to, co Bóg do nas mówi, to, że trzeba słuchać Jego. Amen? Że On jest tym, który cię prowadzi na niwy zielone, On jest tym, który cię prowadzi nad wody spokojne, a nie twoje serce, nie ty, nie ja. Kiedy ja słucham siebie nieraz, to bywa tak, że coś dobrze zrobię. Ale wiele razy było tak, że zrobiłem bardzo źle. Bo serce jest najzdradliwsze. Serce jest właśnie czymś, co potrafi cię zwieść, wyprowadzić na manowce, na bezdroża błędu. Twoje serce, to, co ty myślisz, że to jest serce, czyli ten twój wewnętrzny człowiek opierający się na emocjach, na jakichś twoich pragnieniach, na jakichś rzeczach, które są właśnie twoje. Masz słuchać Chrystusa, masz słuchać głosu Ducha Świętego. Ty i ja mamy obumrzeć. Nasze pragnienia mają obumrzeć. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby obumierało to, co Bóg dla nas przewidział. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że my mamy jakieś pragnienia, które nawet wiążą się z takim zwyczajnym ziemskim życiem. I one wcale nie są złymi pragnieniami. Jeśli Biblia o nich mówi, że one są dobre, no to miejmy je dalej. Ale chodzi o to, abyśmy my obumierali ze tego swojego starego życia, starego charakteru, który jest grzeszny, niepodporządkowany głosowi Ducha Świętego. Życie i umieranie. Jezus powiedział pewną rzecz, jest ona opisana między innymi w Ewangelii świętego Jana, w 12 rozdziale, może jeśli chcecie śledzić, 12 rozdział Ewangelii Jana, 20 werset poniżej, przeczytam troszkę więcej, abyśmy uchwycili kontekst. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi, a Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Czasem w Biblii znajdujemy takie teksty, które wydają się nam nieistotne. Znaczy, wierzymy, że cała Biblia jest natchniona. I przyjmujemy, i tak jest w rzeczy samej. Amen. Cała Biblia jest ważna. Ale czasem, jak gdyby pomijamy pewne teksty, nie zastanawiając się, co one właściwie mogą znaczyć, dochodząc do tej głównej myśli. Ale czasem dobrze jest zastanowić się nad tym, co otacza ten taki główny tekst, nad którym opieramy się. I wiecie, tak jak tutaj jest napisane, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a byli niektórzy Grecy, którzy szli, pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić i powiedzieli taką rzecz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no chcemy widzieć Jezusa. Poszedł do Filipa, to powiedzieli, Filip powiedział Andrzejowi, a wspólnie razem później poszli i powiedzieli to Jezusowi. Wydaje się, że to jest taki wstęp do tego, co mówi Pan Jezus i rzeczywiście tak jest, ale to ma pewne znaczenie też. Dlatego, że z tego, co mówi Pan Jezus, on w ogóle nie odnosi się do tego, co mu powiedzieli w taki bardzo prosty sposób Filip i Andrzej. On nie mówi tak, no to dobra, jak chcą mnie widzieć, to niech przyjdą. On nie mówi do tego, okej, dobrze, to umówię się z nimi później i porozmawiamy. Wiecie, kiedy czasem ktoś się ze mną chce widzieć, to ja się umawiam telefonicznie na jakieś spotkanie i się widzimy. A Pan Jezus jak gdyby ignoruje to, co oni mówią do Niego i przechodzi do myśli, że jest czas już, kiedy Syn Człowieczy będzie uwielbiony. Jest ta godzina i tłumaczy, co w Bożym wymiarze jest uwielbieniem. Tłumaczy, że jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło do gleby, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli ziarno pszenicy, które wpadnie do gleby, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, a jeśli wpadnie, obfity owoc czy plon, obfity plon wydaje. Mówi tu Pan Jezus o tym, co ma nastąpić z Nim, że kiedy On umrze w swojej postaci tej ziemskiej, to tak naprawdę rozpocznie się pewien wielki proces, który On zapowiedział, kiedy zostanie zesłany Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego On powiedział do swoich uczniów, to jest opis w Ewangelii, nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale czekajcie na Ducha Świętego, mówiąc w skrócie całą tą historię, mówi: czekajcie obietnicy Ojca, czekajcie, aż zstąpi na was Duch Święty. Będziecie przyobleczeni mocą z wysokości i wtedy rozpocznie się potężny proces. Proces, który sięgnął Strzeszyna, w którym mieszkam, i Wisłoczka, w którym wy mieszkacie. Że będzie głoszona Ewangelia w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy dokona się zbawienie ludzkości. Kiedy On umrze i dokona dzieła, do którego, które jest dziełem, po które przyszedł na ziemię. Rozpocznie się potężny proces powstawania potężnego kościoła. Ludzi zbawionych przez właśnie Niego. Pan Jezus jak gdyby zignorował to, że Grecy chcą Go widzieć, ale przechodzi do tej myśli, Zastanawiałem się, dlaczego to jest napisane, że to byli Grecy. Dlaczego Grecy chcieli go zobaczyć? I kiedy zacząłem trochę czytać na temat Greków, to oni bardzo dużą uwagę przywiązywali do ciała, do wyglądu. Bardzo dbali o ciało. O to, żeby być wyćwiczonym, wierzono też w to, że w zdrowym ciele, mówiąc naszym takim powiedzeniem, zdrowy duch. Wierzyli w to, że ciało jest jakimś takim, no, bardzo takim elementem naszego istnienia ważnym i bardzo zwracano na to uwagę. Tak jest zresztą, tak mówi list, jeden z listów, że Grecy mądrości szukają też, tak? Oni dużo stawiali na to, wiecie, na taką mądrość, na to, żeby dobrze wyglądać. Zresztą widzimy to w kulturze greckiej, że oni bardzo dużą uwagę na to zwracali. I sobie tak pomyślałem, czy to czasem nie było tak, że oni byli po prostu ciekawi Pana Jezusa, jak On wygląda? Jak wygląda ten mistrz, o którym wszyscy mówią? Ten cudotwórca, który rozmarza chleb, leczy chorych, wskrzesza umarłych? Tak sobie pomyślałem, że może im o to chodziło. A na podstawie tego, co kiedyś uczniowie zrobili, Pan Jezus im powiedział, bo oni go szukali, mówi, szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście cud, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zaspokoiliście swoje potrzeby. Być może potrzebą Greków było tylko to, żeby zobaczyć Pana Jezusa, zobaczyć, jak wygląda. Czy ma atletyczny wygląd, czy nie? A kiedy czytamy Księgę proroka Izajasza, 53 rozdział, to tam widzimy, że nie była to postawa, która mogłaby się podobać, że to nie był jakiś atleta, który by był widoczny jak Goliat. Pan Jezus mówi, pojedyncze ziarno, jak wpadnie i jeśli obumrze, to wyda obfity plon. Czy wiecie, ile z jednego ziarka powstaje mniej więcej innych ziaren? Ja nie jestem rolnikiem, ale pracowałem na roli. Kosiliśmy zboże. Teraz już jest taka technika, że nie wszyscy pamiętają, co to jest w ogóle powrósło. Ja umiem robić dwoma technikami. Czytałem, że dzisiaj są już takie odmiany pszenicy wysokoplennej, że z jednego ziarna powstaje w kłosiu 50 ziaren, nawet pszenicy. Jaki jest warunek? Musi wpaść do gleby i musi obumrzeć. Kiedy my obumieramy, aby żyć w Chrystusie, to przynosimy obfity plon. Jeszcze skorzystam. Ja myślę, że to też do nas przemówi. Ile ziaren wysiano, aby uzyskać taką kolbę? Ile? Jedno. Nie czytałem, ile tu jest ziaren, chyba że ktoś szybko liczy, ale myślę, że tu może być 300 nasion, pewnie więcej nawet. Może 500? Właśnie. I to nie jedna kolba, dwie, a czasem nawet chyba trzy. Nie wiem, jak to jest, ale dwie to na pewno. Więc jeśli przyjmiemy, że ta kolba ma około 500 ziaren, to 1000 ziaren z jednego ziarnka. Jaki jest warunek? Musi obumrzeć. Czy widzieliście kiedyś obumierające ziarnko? Możecie.
Tak było.
Widziałem kiedyś obumierające ziarnko pszeniczne. Popatrzcie na nie. Może na jakieś inne ziarnko. Przypatrzcie się jemu. Co się z nim dzieje? Na początku można odnieść wrażenie, że ono po prostu brzydnie. Że ono się staje jakieś takie dziwne. Prawda? Ci, którzy widzieli, ono jest takie jakieś takie jakieś, no takie dziwne. Przypomina wam to coś? Wszyscy ci, którzy szczerze się nawracają, ci, którzy obumierają dla Chrystusa, stają się nagle jacyś dziwni dla tego świata. Jacyś tacy, no jakiś taki dziwny, no nie wiem, co się z nim stało. Dziwny jest. Wiecie, właśnie o to chodzi, że my dzisiaj żyjemy w takim świecie i zawsze ten świat był taki, że będziemy dla niego dziwni. Nie jest możliwe, żebyś był normalny. No co ja mam powiedzieć? Mimo, że nosimy podobne ciuchy, podobne garnitury, podobne sukienki, chociaż dbamy o przyzwoitość, podobne buty, mamy podobne domy, podobne samochody, to jednak będziemy dziwni. Ale my musimy stać się dziwni, żeby wydać plon. Amen? Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Niech życie wasze będzie godne. Wy musicie, ja muszę obumrzeć. W liście do Kolosan jest takie słowo: zadawajcie, umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Inny przykład mówi: zadawajcie śmierć temu, co w waszych członkach jest ziemskiego. I tam wymienia uczynki ciała, to, co ziemskie jest. Po co? Ponieważ my cały czas jesteśmy poddawani procesowi tego obumierania. Po co? Właśnie po to, żeby żył Chrystus. Żeby ten obraz Chrystusa w nas przebijał się coraz bardziej wyraźnie. Żeby ktoś, patrząc na nas, już nie widział nas, nie widział Darka Siwulskiego, ale aby widział Chrystusa. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Jezus kontynuuje w Ewangelii Jana. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Chcę wam coś teraz powiedzieć i przyznać się do czegoś. Ilekroć czytałem ten werset, miałem jakiś problem z nim. No bo sobie myślę, no Panie, jak ja mam nienawidzić swojego życia? No przecież Ty mi je dałeś. Przez to życie w jakiś sposób, no też teraz usługuję, należę do Ciebie. No jak mam nienawidzić swojego życia? Czy Wy też mieliście takie czasem pytanie? Ale tu jest napisane, kto nienawidzi życia swego na tym świecie. Na tym świecie. Wskazując na to, że kocha życie to, które będzie poza tym światem. Dlatego apostoł Paweł powiedział: dla mnie śmierć jest zyskiem. Dlaczego? Bo bycie na zawsze z Chrystusem w Jego obecności, w Jego pokoju, na zawsze, że już nie ma płaczu, nie ma łez, nie ma zmagania, to o wiele lepiej. Amen? Czy to nie jest o wiele lepiej? Ja wiem, że są tutaj jeszcze wśród nas tacy, którzy chcą wyjść za mąż. I powiedzieć, Panie, wtedy chcę być z Tobą. Chcą się ożenić. Chcą może jeszcze dokończyć budowę domu. I róbmy to. Tak jak Biblia mówi. Jedli, pili, żenili się, szczepili, aż przyszedł koniec. Ale na ten koniec trzeba być gotowy. Właśnie pełni Biblia mówi owocu sprawiedliwości na dzień przyjścia Jego. Tak jest napisane? Pełni owocu, pełni plonu. Że kiedy staniemy przed Jezusem, to powiemy, Panie, my robiliśmy te rzeczy, no bo żyjemy na ziemi. Pracowaliśmy, szczepiliśmy, budowaliśmy dom. Wychodziliśmy za mąż, żeniliśmy się. Tak się życie toczy na ziemi, ale my cały czas tęskniliśmy do Ciebie i do tego, aby być na zawsze z Tobą. Cały czas czekaliśmy z plonem owoców sprawiedliwości. Właśnie, bo obumieraliśmy z tych naszych ziemskich rzeczy po to, aby wydawać plon w Tobie. Nie gromadziliśmy sobie skarbów. Te rzeczy, które robiliśmy, nie są dla nas skarbem. Czy są? My czasem mówimy do swoich dzieci skarby i to wcale nie o to chodzi, że nie należy do nich tak mówić. To są nasze skarby. I to ma odpowiedni wydźwięk. Ale jeśli skarbem jest samochód, dom wybudowany, jeśli to jest taki skarb, o który człowiek cały czas zabiega, to i nawet już ten różowy czy biały marmur już nie jest wystarczający, bo się pojawił jakiś nowy. Coś jest nie tak. Kiedy Pan Jezus mówił, że gromadźcie sobie skarby w niebie, to w tej całej wypowiedzi, kiedy ją czytam, to nie chodziło o to, żeby była to tylko skarby dla skarbów. Panu Jezusowi chodziło tak naprawdę o nasze serce, o tego wewnętrznego człowieka, aby on był przemieniony i aby należał do Niego. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Więc jeśli cały ja, nie to serce nieprzymienione, które może mnie zwodzić, ale cały ja należy do Chrystusa, to o to Panu Jezusowi chodzi. To będę gromadził sobie właśnie takie skarby, gdzie będą moje pragnienia. Gdzie będą moje dążenia, moje plany. Jezus powiedział, że kto straci swoje życie dla Niego, co zrobi? Odzyska je. Odzyska je. Tak naprawdę odzyska życie. Bo jakież nasze życie było bez Chrystusa? Niektórzy mówią, trzeba się wyszaleć. To tak, jakby drażnić osy. Ja jako chłopak kiedyś wiecie, w pewnym wieku naprawdę chłopaki mają świetne pomysły. Myśleliśmy, że zlikwidujemy osy, rzucając w nie kamieniami. To prawie jak strzelać z armaty do komara. Po prostu były osy w takiej skarpie, my rzucaliśmy kamieniami, myśląc, że je unicestwimy. Wiecie, to tyle znaczy wyszaleć się, robić coś głupiego, bezsensownego, co może cię narazić na ból, bo urządzenie osy wcale nie jest przyjemne. I oby tylko się na takim urządzeniu skończyło. A wiemy, że nieraz kończy się dużo bardziej tragicznie. Ale kiedy żyjesz w Chrystusie, kiedy żyjesz z Chrystusem, to tak naprawdę ja odzyskuję życie. To życie prawdziwe. To życie, które nie jest jakąś atrapą, jakąś imitacją. jakąś wartością opartą na grubości portfela. Ale wierzymy, należy do Niego, chcę żyć z Nim i wiem, że On mnie zaopatruje, robiąc to, co On mówi. Mam pragnienia inne. Inne pragnienia. Dlaczego? Bo jest inne serce, przemieniane. Obumierają te rzeczy złe po to, aby wydać plon sprawiedliwości. I kiedy apostoł Paweł mówił tak, że on to, co mu było zyskiem, co zrobił? Uznał za szkodę. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Filipian 3,7 poniżej. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Co jesteśmy w stanie poświęcić, aby zyskać Chrystusa? Znam pewną historię. Pewien człowiek powiedział tak. Okej, słysząc Ewangelię, pójdę za Chrystusem. Dobrze mówisz do tego człowieka, który mu zwiastował. Mówi, dobrze mówisz, tak ma być. Ale wiesz co? Muszę jeszcze zrobić dwie rzeczy. Muszę zmienić pracę, no bo wiesz, barman, chrześcijanin, przekleństwa, alkohol się leje, to nie jest praca dla chrześcijanina. Ja muszę zmienić pracę. I jeszcze mnie kolega zaprosił na urodziny i muszę iść na te urodziny. Poszedł na urodziny. Urodziny skończyły się jakąś bójką. Wylądował w więzieniu i słuch po nim zaginął. Dlaczego? Co jesteśmy w stanie poświęcić? Czasem ktoś boi się, że coś straci, że go nie będzie tam, albo nie będzie tam. Te urodziny były w wiadomym stylu. Dlatego to skończyło się tym, czym się skończyło. Bo gdyby to były takie urodziny, gdzie świętujemy to, że ktoś się urodził, jest dla nas błogosławieństwem, dlaczego nie? Ale te urodziny były w takim stylu, gdzie pijaństwo i głupota, która później temu towarzyszy, zdominowały zdrowe, normalne podejście do świętowania. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, gdzie czytałem, powiedział taką rzecz, że On też. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Czasem może nam towarzyszyć strach. Jak to będzie? Co się stanie? Ale Psalm 37 mówi wspaniałą rzecz. Powiesz Panu, drogę swoją. Powierz Mu całą swoją drogę życia. Niech On Cię poprowadzi. Powierz Mu wszystkie swoje sprawy. Powierz Mu wszystkie swoje problemy. Powierz Mu wszystkie swoje przedsięwzięcia. Powierz Mu swoje radości i smutki. Powierz Panu całą swoją drogę. Zaufaj Mu. Zaufaj, czyli słuchaj Go. Zaufaj w to, co On mówi. A On wszystko dobrze uczyni. Amen. I tego życzę sobie i wam, bracia i siostry, abyśmy codziennie ufali Jezusowi, abyśmy zaufali Mu w każdej naszej sprawie, żeby nas poprowadził. Wtedy będziemy obumierać. Będzie coraz mniej naszego starego człowieka, a coraz wyraźniej będzie widać w nas Chrystusa. A to jest nasze przeznaczenie. To jest przeznaczenie, abyśmy szli i owoc przynosili. Ale owoc w Chrystusie. Kto trwa we mnie i słowa moje trwają w nim, ten przynosi wiele owocu. I o to chodzi. Przynośmy wiele owocu, dziękując Bogu za każdy dzień, za wszelkie dary. I te duchowe, jako część tego, co nas czeka w wieczności, i te dary ziemskie, bez których ciężko jest żyć, bo musimy mieć chleb powszedni i też dziękujmy za niego, ale jednocześnie, tak jak mówię, nie ustajmy w obumieraniu dla niego, aby przynosić plon w nim. Amen. Niech was wszechpotężny Bóg błogosławi.